Naszym gościem jest historyk, pan profesor Wiesław Wysocki. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Panie profesorze, dziś 159. rocznica powstania styczniowego, rok 1863. Narodowy zryw skierowany przeciwko Cesarstwu Rosyjskiemu trwał aż do jesieni 64. Chciałbym zapytać o taki kontekst historyczny. Dlaczego tak się stało? Wiadomo, że to zawsze pewien opór społeczny, tutaj narastająca rusyfikacja, łamanie prawa, zakładanie tajnych organizacji patriotycznych, spiskowych. No to było takim pewnie impulsem. Ale co jeszcze, o czym winniśmy tutaj pamiętać?
Myślę, że przede wszystkim powinniśmy pamiętać o pewnym genotypie wolności, który został nam zaszczepiony obok etosu chrześcijańskiego. To są te dwa główne wątki, na których konstruował się duch naszego narodu. Odmienny od innych. Kiedyś kwestionowano charakter narodowy, dzisiaj myślę, że już nikt się z tego nie śmieje. Mają wszyscy świadomość, że jest coś takiego jak pewna specyfika, charakter narodowy. Polacy szczególnie się tutaj wyróżniają i mają prawo być świadomi tej swojej różnicy od innych, od sąsiadów. I pamiętajmy o tym, że noc styczniowa, początek powstania styczniowego została poprzedzona wielką rewolucją moralną. Od 1861 roku trwało wrzenie w społeczeństwie polskim, związane po trosze z pewnymi już ustąpieniem represji wynikających z powstania listopadowego i jakby trochę duże nadzieje, kiedy terror carski na pewno w jakiś sposób nieco jest lżejszy, wówczas zaczynają dochodzić do głosu nasze nadzieje, a coraz bardziej są one artykułowane. I to się zaczyna od wielkich pogrzebów. Pierwsza manifestacja przecież to jest pogrzeb generałowej generał, który zginął na Woli. I potem kolejne manifestacje, kiedy to 8 kwietnia na Placu Zamkowym zginęło co najmniej 200 osób. Rosjanie wprowadzają w 1961 roku stan wojenny i wzmacniają swoje garnizony na terenie. No już coraz częściej nie Królestwo Polskiego, tylko Krywisninia, bo tak należałoby coraz częściej mówić. Przypomniało mi się nazwisko generałowej Sowiński. Przepraszam, ale to trochę zmęczenie. I prowokacją, bo powstanie zostało sprowokowane przecież. Prowokacją była niespodziewanie ogłoszona branka do wojska rosyjskiego, gdzie na podstawie list proskrypcyjnych chciano spacyfikować nastroje w społeczeństwie polskim, zwłaszcza wśród tych młodych ludzi, którzy byli ogarnięci pewnym duchem rewolucyjnym w tym takim narodowym znaczeniu i chciano w ten sposób zapobiec wybuchowi powstania, a przecież działanie to przyniosło efekt odwrotny od zamierzonego.
A proszę powiedzieć, bo tak ta aktywizacja niepodległościowa, no też jakoś była pobudzona przez klęskę Rosji w wojnie krymskiej, prawda? To też z pewnością był taki impuls do tego, że aż tylu wzięło udział, bo tu mówimy 1200 bitew, potyczek, wzięło udział w powstaniu ponad 200 tysięcy, armia 200-tysięczna, prawda? Więc...
Tak, tyle mniej więcej licza się, że przewinęło się przez szeregi powstań, zwłaszcza trzeba pamiętać, że warunki były niesprzyjające, ale poza przegraną wojną krymską, co oczywiście było dla nas wielką nadzieją, były wielkie nadzieje na to, że będzie pomoc z Zachodu. Napoleon III bardzo wiele obiecywał. Przez po to udał się na Zachód także późniejszy dyktator powstania, Romuald Traugut, żeby tę pomoc jakoś możliwie przybliżyć. Okazało się, że Zachód ma dla nas tylko ładne słowa i sympatie, ale nic realnego, nic konkretnego i o żadnej pomocy być nie może. Owszem, przypływały statki z bronią, w dużym stopniu w większości niestety przejmowane przez obcych. I w niewielkim tylko stopniu te sztucery belgijskie mogły wspomóc siły powstańca. Ale ogólnie biorąc, Zachód wtedy zawiódł, a żywiono wielkie nadzieje, że będzie bardzo pomocny w walce. Wprawdzie mamy wielu powstańców, którzy przybyli do Zachodu i o nich pamiętamy. I wielu zresztą tutaj oddało za sprawę polską swoje życie, więc tym bardziej mamy prawo pamiętać o tych wielkich postaciach z Zachodu, które się zaangażowały, ale jednocześnie przypominać, że ogólnie Zachód był dosyć wiarołomny wobec sprawy polskiej.
A chciałem zapytać o ojców powstania, czy przywódców, może tak lepiej, bo muszą być czasem takie osoby, które też dają przykład, prawda, z racji swojego pochodzenia, z racji tego, co robią w danej społeczności.
Myśmy mieli tutaj bardzo wiele różnych spisków, które inspirowało działania powstańców. Oczywiście wśród tych wszystkich przywódców na największą postać wyrasta Romuald Traugut z racji jego szlachetnej postawy, także przed sądem. Myślę, że wypada pamiętać także o tym rządzie narodowym, który z nim został stracony na stokach Cytadeli. Warto pamiętać o sztyletnikach narodowych, tych tak zwanych żandarmach, którzy walczyli z plagą donosicielstwa czy dywersji na szeregach polskich. Na początku było przecież starcie między białymi i czerwonymi, czyli zwolennikami tylko demonstracji wobec cara i tymi, którzy dążyli do bardzo wyraźnej konfrontacji wojennej z powstańcy, bo tylko w takich warunkach można było zaistnieć, ale mieliśmy przecież na Zachodzie szkołę wojskową, która przygotowywała bojowników dla kraju. Warto to wszystko pamiętać, że zarówno na emigracji, jak i w kraju były przygotowania czynione, spiski, które miały, zresztą w atmosferze właśnie owej rewolucji moralnej było to tyle łatwe, że wszyscy mieli poczucie, że Carat jest na pozycji, która wymusić musi jakieś ustępstwa. I niezależnie od tego, czy byli to radykałowie, czy próbujący tylko zyskać jakieś formy większej wolności w kraju, to poczucie wolności było dosyć powszechne.
Panie profesorze, chciałem też zapytać o Kościół w czasie, czy duchowni w czasie powstania styczniowego. Dziś pan wicepremier był w Kownie, premier Gliński, razem z wiceministrem kultury Litwy składali kwiaty pod pomnikiem księdza Antoniego Mackiewicza, straconego w tym mieście duchownego katolickiego, inicjatora powstania styczniowego na Litwie. Kiedyś w pamiętnikach pisał arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński, święty, że patriotyzm tak mocno zespolił się z uczuciem religijnym, że rozdzielić ich niepodobna bez szkody dla Kościoła. Ogół uważa tych księży, którzy występują przeciwko ruchowi narodowemu, za złe sługi Kościoła, a duchowieństwo znajduje posłuch, o ile jest patriotyczne i podziela powszechny pogląd na sprawę narodową. Jak to było? Jaki to wskaźnik?
To warto przywołać jeszcze drugie nazwisko księdza generała Brzuski, straconego i najdłużej walczącego powstańca i jednocześnie naczelnego kapelana. Kościół w Polsce był, jeżeli chodzi o hierarchię, nastawiony lojalnie wobec władzy carskiej, ale ta lojalność była bardzo względna. Widać to na przykładzie świętego arcybiskupa
Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego,
tak, który przecież przybył tutaj, żeby spacyfikować nastroje także w sferze religijnej, ale odpowiedział carowi memoriałem, który sprawił, że ponad 20 lat został zesłany do Jarosławia i do swojej już archidiecezji wrócić nie mógł. Dzisiaj jest patronem tych, którzy walczyli wówczas i o sprawę niepodległości. Zresztą za nimi się opowiedział w istocie, choć był przeciwny z początku walce, bo widział, że ci walczący za sprawę narodową są bardzo, bardzo jakby przesiąknięci wartościami także patriotycznymi i religijnymi. Ogół duchownych był przecież bardzo zaangażowany w tę sprawę rewolucji moralnej i później siłą rzeczy stał się stronnikiem walczących wielu księży na czele tak zwanych partii swoich parafian, głównie chłopów. Warto to też podkreślić, że dzięki w dużym stopniu duchowieństwu chłopi szli do powstania, chociaż w formie ograniczonej, ale szli. Księża z tym samym tworzyli często pewne kłopoty w swoich parafiach, bo ogołacali swoich podopiecznych, zwłaszcza kobiety, starców, dzieci, ale wielu w ten sposób znalazło się w szeregach powstańczych i towarzyszyło tym bojownikom i poszczególnym partiom powstańczym. Dzisiaj patrzymy na nich jako na tych wielkich bojowników. Zresztą jest wielka księga, która została przygotowana, pokazująca dokładnie, jak wielką cenę Kościół, księża, duchowni zapłacili za swoją postawę. Bodajże to największa grupa społeczna, która znalazła się na zesłaniach. A płacili przecież nie tylko za udział w walce, ale wystarczyło ogłosić zambony, dekrety powstańcze, czy jakiejś komunikaty i już było się posądzonym o współpracę i zaliczonych do buntowników.
Bardzo, przepraszam, bardzo dziękuję panie profesorze, bo nasz czas dobiegł końca, za chwilę aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Wiesław Wysocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo.